Godzina 8.33, słuchają Państwo Poranka Wnet, w naszym studiu już kolejny gość, pan Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Finansów Publicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
My przed chwilą mieliśmy możliwość rozmawiać z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, panem Marianem Banasiem, i nie dodałam, że Fundacja imienia Zygmunta Starego, prezes tej fundacji, wydał oświadczenie, w którym broni osoby Mariana Banasia. Jestem przekonany o jego absolutnej uczciwości, przypomina działania Solidarności, represje i więzienie pana Mariana Banasia. No i to, że zaniepokoiło mnie jedno zdanie, powiem panu szczerze. Wyrażając całkowite przekonanie o jego uczciwości, obawiam się jednocześnie, że atak medialny nie jest jedynym, który mu grozi. W związku z tym apeluję do ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Kamińskiego, o zapewnienie prezesowi NIK Marianowi Banasiowi szczególnej ochrony przez Służbę Ochrony Państwa. Pan się podpisuje pod tym?
Absolutnie znam pana Mariana Banasia i raczej mam już spore doświadczenie życiowe co do oceny ludzi. Mogę powiedzieć, że uważam, że jest to człowiek najuczciwszy wśród skromnych i najskromniejszy wśród uczciwych. Ten człowiek nigdy nie miał parcia na pieniądze, na karierę materialną.
I dlatego pan tak tłumaczy te problemy z oświadczeniem majątkowym?
No bo często jest tak, że ci, co pilnują naszego wspólnego interesu, zapominają o pilnowaniu papierków, czyli pilnowania często tych swoich interesów. Naprawdę, no, nigdy po nim tych pieniędzy nie było widać. Nigdy nie odczułem, mimo wielu rozmów, spotkań z nim, że jego interes coś innego niż walka z tą szajką złodziejską. Wie pani, jeśli ktoś psuje interesy różnego rodzaju gangom, różnego rodzaju mafiom międzynarodowym, ale i krajowym, to na miliardy, właśnie na setki miliardów złotych, można już powiedzieć, no to powiem się szczerze, że dziwię się, że ten atak nastąpił tak późno i taki jest słaby, bo rzeczywiście pan Marian Banaś powinien mieć od początku pełną, że tak powiem, ochronę kontrwywiadowczą służb, pilnowania tego, żeby nie popełnił najmniejszego, bym powiedział,
żeby
proceduralnego.
Wypadek mu się nie zdarzył po prostu.
No wie pani, to jest przecież naprawdę epokowe osiągnięcie. To jest odzyskanie 100 miliardów złotych. No przecież ktoś te pieniądze miał, mając, wyłudzając po 800 milionów, czy po 1,5 miliarda. Można zrobić nie takie rzeczy, prawda? Można zrobić wszystko praktycznie. Można kupić wszystko. To jest człowiek kompletnie nieprzekupny przede wszystkim. To moje nie tylko intuicja, a doświadczenie życiowe mi mówi, że to nie jest być może koniec rzeczywiście tych ataków, bo przecież to jest nie tylko kwestia VAT-u, akcyzy i tak dalej.
Ale przecież presja, okazało się, że chyba jednak trochę ma sens, bo pan Marian Banaś idzie na bezpłatny urlop. No. Nie będzie prezesem Najwyższej Izby Kontroli, nie będzie jej kontrolował po prostu. Będzie bez pracy.
Nie, będzie, to jest chwilowe do czasu wyjaśnienia tej sprawy, ale
wierzy
rzeczywiście jest pytanie, czy takie rozwiązanie jest sensowne. Ja przypomnę, że poprzednicy mieli prezesa Kwiatkowskiego, polityka Platformy Obywatelskiej,
no,
który
wiemy,
miał,
z Janem Burym
miał zarzuty
razem,
prokuratorskie
tak.
Przez właściwie chyba ostatnie 2 lata, jeśli mnie pamięć nie byli.
Od 2017.
Nie słyszałem, żeby się wybierał na urlop, ani żeby go ktoś namawiał. Wprost przeciwnie, brylował na salonach politycznych. Więc to jest zadziwiające, że...
Pan by nie rekomendował tego urlopu?
No, nie wiem, wydaje mi się, że przecież można tą sprawę wyjaśniać, prawda, będąc, nie wiem, pracując. Natomiast no to jest już taka, bym powiedział, kryształowa jakaś sytuacja, zupełnie zwierciadlana, tak, że to jest ten urlop. No, wie pani, ja myślę, że najbardziej się przeżywają takie oskarżenia, takie akcje, hejty i inne. To są ludzie uczciwi, bo jakiś oszust, to przecież on się by takim czymś w ogóle nie przejmował, prawda? Powtarzam, za czasów Platformy pan Kwiatkowski urzędował i tam nie było słowa cię doniesienia o tym, że to jakąś może budzić jakieś wątpliwości, że ma zarzuty prokuratorskie, że się dał nagrać na tych taśmach kompromitująco, że prowadził biznesowe rozmowy z panem Janem Kulczykiem, doktorem Janem Kulczykiem. To nikomu nie przeszkadzało jakoś, więc różne są te standardy, różne są, widać, oczekiwania w zależności od tego, kogo to dotyczy.
Dzisiaj rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej. Pan jako ekonomista, co uważa na temat? Bo wiemy, że nie będzie w tym roku deficytu, albo deficyt będzie zaledwie na poziomie 0,3% PKB. Słów krytyki pod tym projektem nie da się znaleźć?
No jakoś nie widać, tak? To znaczy, wie pani, problem jest w tym, że ta platforma, to oni właściwie nie mają żadnego programu gospodarczego. Moim zdaniem mają bardzo, powiedział, niskie, małe pojęcie w ogóle o systemie finansowym i gospodarczym.
Ale niech pan mówi o tym budżecie, a nie co tam platforma.
No więc trudno krytykować coś, jak samemu się niewiele wie na ten temat, w sensie mówię tutaj o opozycji. Po drugie, zarzucali cały czas, że ten budżet ma jednak jakieś tam deficyty, prawda, bo no, chociaż prognozowali 100 miliardów, jak pan Rzońca, główny ekonomista Platformy, wyszło 10, też było niedobrze. Teraz jest zrównoważony. Pewno coś będą tam opowiadać. To jest naprawdę historyczne osiągnięcie z tym budżetem, bo tam 0,3, to co pani powiedziała, to jest nie deficyt budżetu państwa, tylko deficyt całego sektora finansów publicznych, czyli również z podmiotami, jednostkami samorządu terytorialnego. Ale to też jest prawie, że zero,
no
prawda?
Tak.
Więc to nie jest, wie pani, tak, że tak tam niektórzy twierdzili, że te budżety to muszą być z nadwyżką, tak jak mają Niemcy. No Niemcy mają od wielu lat nadwyżkę budżetową, ale przestał im się kręcić biznes. Ludzie mają za mało pieniędzy, nie wydają tyle, ile by chcieli. I Niemcy już mówią tak, chyba będziemy musieli zrobić tak jak Polacy, dorzucić trochę do kotła pieniędzy, mówi się o 50 do 100 miliardach euro, że oni to wpompują w rynek, żeby po prostu konsumpcja ruszyła. W Japonii to w ogóle ci, co nie chcą wydawać, ci Japończycy tylko wszystko oszczędzają. No, poza tym są bogatszymi społeczeństwami. My jesteśmy na dorobku, chętnie wydajemy.
Rynek boi się frankowiczów, to dzisiejszy tytuł z Rzeczpospolitej. Chodzi tutaj o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby jednak hipoteki frankowe były przewalutowane na złote, na złotowe. To może być duży problem dla gospodarki. Pan się z tym zgadza?
Ja nie zgadzam się. To są takie strachy na lachy lobby bankowego, które poniesie wreszcie konsekwencje tego, że legalizowało bezprawie, że wprowadzało w błąd. Mam nadzieję, że sektor bankowy dawno powinien, ja zresztą namawiałem, wielokrotnie próbowałem, podejmowałem próby legislacyjne, żeby rozwiązać ten problem wcześniej, żeby dokonać jakiejś formy przewalutowań, tak jak w większości krajów.
Nie, banki nie chciały.
Nie, wprost przeciwnie, grożono mi nawet prokuratorami, sądami, że w ogóle jak tam, w ogóle, to ja gadam za głupstwa. Teraz trzeba będzie być może nawet oddać część pieniędzy ludziom, którzy już kredyty dawno spłacili.
Tak.
Ja już nie mówię o tych, którzy spłacają 10 lat czy 12 i mają więcej do spłacenia niż wzięli. Takich numerów, że tak powiem, jeśli komuś chciwość zaślepia oczy, to musi ponosić później konsekwencje tego, co nawyrabiał. I to nie dotyczy całego sektora bankowego, a jedynie kilku banków, bym powiedział, gdzie tak. były wyjątkowo pazerne zarządy i nie liczyły się z obowiązującym w Polsce prawem.
Tak jak pan powiedział, że to cios w banki, to lobby bankowe, o tym informuje, 60-70 miliardów, nawet tyle mogłyby banki spłacać.
Ale piszą, że krowy przestaną dawać mleko z tego powodu?
Ale jeżeli rozmawiamy o frankach, to dochodzimy do książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy już z autorem, Czas niewolników. Między innymi tutaj jest o frankach, o tym, jak obywatele naszego kraju i w ogóle świata stali się niewolnikami kredytów i niewolnikami wielkich korporacji, panie pośle. No i tutaj pojawiają się te główne cztery korporacje, między innymi BlackRock czy Vanguard. Pan zna te korporacje, wie pan, jak one działają, jakie mają pieniądze?
Tak, znam nawet autora książki, cenię sobie niezwykle pana Józefa Białka, to jest taki, bym powiedział, trochę polski Trump niedoceniony, bo człowiek od, że tak powiem, sprzedaży na łóżku takim rozkładanym do przedsiębiorcy z pełną gębą, a jednocześnie mający wizję tych wszystkich patologii, które miały miejsce w Polsce przez te 30 lat. To ciekawa pozycja, rozmawialiśmy na temat tej książki, jak powstawała również z panem Józefem Białkiem, to rzeczywiście są nowe zagadnienia w Polsce, przecież nie publikowane.
I w ogóle o tym się w Polsce nie mówi.
No właśnie, bo w Polsce o wielu rzeczach się, proszę pani, nie mówi, pani redaktor, nie mówi się. W Polsce ważniejsze jest, kto mówi, niż co mówi, a to, o czym mówi.
Tak, tutaj pokazuje te najważniejsze.
Józef Białek, tak, tak. No, to są te wielkie korporacje światowe, które właściwie, można powiedzieć, w jakimś sensie są właścicielami świata w dużej mierze. One często są zbudowane w formie pewnych funduszy. No właśnie o zasięgu światowym, kontrolujące w dużej mierze to właściciele świata, można powiedzieć.
No właśnie właściciele świata, bo z tego, co czytamy w książce pana Józefa Białka, to między innymi BlackRock, Vanguard i State Street są właścicielami firmy Apple, Johnson & Johnson, Nestle, McDonald's. To są po prostu wszystkie globalne firmy, ale jak pan patrzy, inne pytanie, na to, że te firmy, te fundusze inwestycyjne tak mocno obecne są w polskich firmach. My między innymi w PGE, w Orlenie, w KGHM-ie, ostatnio w banku Pekao S.A. ponad 5%. Czy to jest niebezpieczne dla naszej gospodarki?
No, fundusze mają z reguły pieniądze i nimi obracają, kupują udziały w spółkach, których im według ich oceny przyniosą zyski. To by wskazywało, że Polska jest też no, atrakcyjnym już takim rynkiem, gdzie warto te pieniądze wkładać. Ale oczywiście nie zawsze jest problem taki, no, czy bać się tych rekinów pływających w stawie, czy nie, czy należy się umiejętnie. Ja uważam, że należy się przede wszystkim umiejętnie zabezpieczać, pilnować tego, żeby ten narybek nie wyginął, bo przecież my jesteśmy znacznie mniejszym. W ogóle przecież warto przypomnieć, że przez te 30 lat właściwie wyprzedano nasze udziały w ogóle w tych wielkich spółkach Skarbu Państwa.
I nie wiemy, kto nimi zarządza.
W dużej mierze do dzisiaj nie wiemy na przykład, kto kupował od sprzedających przez Platforma, sprzedała nawet kolejkę na Kasprowy Wierch. To im przeszkadzało.
To dziwny jakiś fundusz.
No właśnie, tam SVS. Myślę, że tak. Myślę, że w paru firmach na przykład farmaceutycznych działających w Polsce też byśmy mieli wątpliwości, kto tam naprawdę. Dzisiaj często jest tak, że gdzieś na jakichś wyspach Jersey czy na Arubie jest
ale
właściciel.
Ale pojawiły się ostatnio jakieś informacje takie związane chyba z firmą Luxmed, że tam są takie jakieś niewiadome powiązania, czy ktoś komuś coś sprzedał, że to jakby cały czas w opinii publicznej pojawiają się takie wrzutki, takie informacje, jak tutaj z tej książki.
Pani, no tak, pan Józef Białek jest bardzo dociekliwym człowiekiem, niewątpliwie. Jak to niektórzy mówią, no ciekawość to prosta droga do piekła, też mówią, ale ja sam jestem dość taki lubiący tam gdzieś pogrzebać, ale muszę powiedzieć tak, że w tych tajemnicach świata, jeśli wie pani, jeśli w rajach podatkowych na tych różnych wyspach leży sobie 35 bilionów dolarów, niektórzy mówią, że już nawet więcej, to są to czyjeś pieniądze. Jeśli banksterzy, wie pani, zawsze mówiono, że światem rządzi pieniądz, a ja twierdzę, że światem rządzą ci, którzy mają te pieniądze, bo to nie bezosobowe formy podejmują te decyzje, jakieś byty sztucznej inteligencji wyłącznie, chociaż dzisiaj różne algorytmy sztucznej inteligencji właściwie dominują na rynkach, na przykład giełdowych, to już nie ludzie często, ale no, ktoś tą kasą zarządza, ona skądś płynie, ktoś jest po prostu ostrzyżony z tych pieniędzy. Myśmy mieli przez te 30 lat właściwie w Polsce ogromną liczbę tego typu przykładów, jak nas golono do gołej skóry. Proszę sobie wyobrazić, że przecież w tej chwili w Polsce, takim dużym europejskim kraju, my nie mamy własnej narodowej prawie sieci handlowej. Prawie wszystkie sieci handlowe są zagraniczne. Jak tam jedna się pojawi, Polska, to ją natychmiast wykupią. No ale co to? Polacy
ale
nie umieją ogórków sprzedawać i kapusty mąki?
Ale to pytanie chyba do premiera
Jasne.
Morawieckiego. To... 4 lata rządów i przecież taką polską sieć można było stworzyć.
Wie pani, zgadzam się. To jest tak, że myśmy oczywiście przygotowali tą ustawę o podatku od super hipermarketów,
no,
którą nam zablokowała.
Przecież,
no tak,
tak,
bo lobbyści tych wielkich koncernów europejskich, Brukseli, nam to zablokowali. Ona została zawieszona, mam nadzieję, że ruszy jednak od 1 stycznia ten podatek, bo no nie może być tak, że jeszcze te wielkie biznesy prowadzą tu działalność rzekomo charytatywną, tak, że one w ogóle dokładają do interesu.
Ale panie pośle, no to wróćmy do tego podatku od gigantów internetowych. We Francji to się udało. W Francuzi, mimo przecież ataków ze strony Google'a i tych wszystkich wielkich korporacji, nie poddali się i podatek wprowadzają, a w Polsce ten podatek miał być. Były słuchy, chodziły słuchy na ten temat i cisza.
Jestem włączony w te prace samego te rokowania, bo to były pewne jakieś ustalenia, natomiast
no i co się
jest
stało?
Rzeczywiście, tak jak pani mówi, ten podatek jest jakby przedmiotem zainteresowania całej Unii Europejskiej.
Ale Francuzi się wyłamali. Kraj,
no nie, to oczywiście Francuzi się wyłamali, ale pozostałe kraje się nie bardzo garnęły.
A dlaczego?
Niemcy również. No dlatego, że to są wielkie potęgi biznesowe i mają swoje wpływy. To są ogromne lobby. Interes głównie amerykańskich firm. Rząd amerykański, władze amerykańskie zawsze stają po stronie swoich firm. I dobrze by było, żebyśmy my też zawsze stawali wyłącznie po stronie swoich firm. To nie jest prosta sprawa z tym cyfrowym podatkiem. To będzie przedmiot w ogóle jakiegoś, bym powiedział, konfliktu atlantyckiego, to znaczy Amerykanie będą bronić tej gafy, a kraje i pozostałe będą szukać jakiejś formy ograniczenia ekspansji, bo ta ekspansja jest tak nieprawdopodobna, proszę sobie wyobrazić, że Facebook dzisiaj już właściwie pracuje nad własną walutą, tą Librę ma utworzyć, prawda? Czyli właściwie może zagrozić nawet rynkom walutowym, poszczególnym walutom wielkim na świecie.
Wiemy, że Janusz Szewczak, już zmierzając ku końcowi, w wyborach najbliższych nie startuje, ale będzie
aktywny. Jestem, pomaga.
Tak,
jeżdżę po moim regionie z panem posłem Sasinem, panem premierem Sasinem, który będzie tam u nas startował z kolegami młodszymi. Pomagam panu senatorowi Biereckiemu również na terenie południowego Podlasia. Także jestem aktywny, pisiorem jestem dalej, proszę się nie obawiać. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł służyć polskiemu państwu i polskim obywatelom w innym miejscu równie skutecznie.
A książkę pan pisze, panie
pośle? Piszę w listopadzie, przyjdę do pani z książką, obiecuję. Książka będzie nosić tytuł, no może nie zdradzę jeszcze tytułu, ale powiem, będzie o głupocie we współczesnym świecie. Mamy tego bardzo dużo.
Mówił pan Janusz Szewczak, bardzo dziękuję. Jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista, aktywnie komentujący finanse i gospodarkę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Godzina 8:50.
Reklama. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no.
W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Radio Poranku.
Godzina 8:51. W naszym studio kolejny gość, Tadeusz Płużański, historyk, ale także przedstawiciel rodzin żołnierzy niezłomnych. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W minioną niedzielę na warszawskich Powązkach odbyła się bardzo ważna uroczystość. Pochowano 22 niezłomnych bohaterów. To ważny dzień.
Bardzo ważny dzień. To jest próba przywracania ich naszej pamięci. Pamiętamy, co komuniści z nimi zrobili, z naszymi polskimi żołnierzami niezłomnymi. Najpierw ich zamordowali na Rakowieckiej. Mówimy właśnie o Warszawie. Później zakopali w bezimiennych dołach i dzisiaj oni wracają w chwale po wcześniejszych ekshumacjach, po identyfikacjach grono wspaniałych polskich żołnierzy, dowódców, zastępca Łupaszki, Lucjan Minkiewicz. No tutaj każdego historia jest niezwykła, także moglibyśmy godzinami mówić o tych życiorysach. Wszyscy walczyli o wolność na ogół z niemieckim, a potem z sowieckim okupantem i spoczęli na łączce Powązek Wojskowych. Należy mieć nadzieję za Krzysztofem Szwagrzykiem, że w przyszłości będą chowani we własnych grobach, a nie w tym panteoniku, gołębniku, czy też kunertoniku, jak jak to nazywaliśmy, w tych szufladkach, prawda? Bo to jest sprawa wciąż niezałatwiona. Profesor Szwagrzyk wyraził nadzieję, że ten stan ulegnie zmianie i zamiast tego panteonika powstanie tam wielki panteon narodowy, właśnie z grobem dla każdego z nich, bo taka jest idea, prawda? Zrzuceni do dołu śmierci, rodziny walczą o to, żeby każdy miał po latach swój grób.
Tak jak pan powiedział, ten panteonik, bo przecież tutaj też fala krytyki wylała się, jeżeli chodzi o to, co się znajduje na Powązkach, ale w takiej chwili chyba nie sposób nie przeczytać tych 22 nazwisk i proszę wybaczyć, ale zajmiemy państwu kilka minut. Pułkownik Bronisław Hajencki, Ignacy Długołęcki, podpułkownik Stefan Długołęcki, Czesław Duma, podporucznik Czesław Gałązka, podporucznik Stefan Górski, porucznik Roman Groński, porucznik Zygmunt Jezierski, podporucznik Jan Kaim, podporucznik Czesław Kania, Jan Kmiołek, Stanisław Kończyński, Tadeusz Kowalczuk, porucznik Tadeusz Leśnikowski, podpułkownik Stanisław Michowski, porucznik Stanisław Mierzwiński, porucznik Lucjan Minkiewicz, kapitan Adam Mirecki, kapitan Lech Karol Neyman, porucznik Jan Przybyłowski i Lech Reichel. To są te osoby, które w minioną niedzielę 22 września zostały pochowane na Powązkach. Czy pan trochę nie zauważył, że podczas tej kampanii wyborczej politycy zapomnieli o tej uroczystości, że ona jednak nie miała takiego charakteru, jak powinna mieć?
Mam wrażenie, że tak, że rzeczywiście ta czołówka polityczna nie była po prostu obecna. Ktoś przeczytał list w imieniu pana prezydenta Rzeczpospolitej, ktoś przeczytał list w imieniu pana premiera, ktoś w imieniu ministra obrony i z tych najwyższych urzędników państwowych, no to by było właściwie dwóch przedstawicieli IPN-u, czyli profesor Szarek i profesor Szwagrzyk. To nie tak powinno wyglądać. To są chwile, na które my wszyscy czekamy od wielu, wielu lat, a tutaj jakoś tak zostało to potraktowane. Przy okazji ważniejsza była kampania wyborcza, zapewne pokazywanie się w innych kontekstach, a nie przekonywanie przekonywanych na łączce, prawda? Więc to na pewno jest pewien zgrzyt. Pani redaktor przeczytała te 20...
No 21 przeczytałam, jeszcze Stefan Skrzyszowski, przepraszam.
Stefan Skrzyszowski, przepraszam. To jest na przykład niezwykła historia. Człowiek, który w latach 50. został zrzucony do Polski jako cichociemny. Wtedy też byli cichociemni, szkoleni dalej przez naszych sojuszników w ramach piątej komendy winu, tej słynnej prowokacji Cezary. Myślał, że trafia do swoich przełożonych winowskich, a to byli po prostu ubecy, którzy przez miesiąc wyciągnęli od niego wszystko dzięki temu, prawda, że on nie zdawał sobie sprawy z sytuacji. A tragiczna historia, jak mówiłem, żołnierz Łupaszki, żołnierz zapory, zastępca ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych.
Dzisiaj ważna rocznica. Bo
niebywałe życiorysy.
Dzisiaj jest rocznica urodzin zapory.
A dzisiaj jest rocznica urodzin zapory. Tak, żeby państwo też znali kontekst, no to niedawno zmarł właściwie zupełnie nieosądzony jeden z ubeków zapory, prawda? Jerzy Kędziora żył sobie spokojnie i właściwie nic mu się nie stało. Tak wygląda nasza polska rzeczywistość. Pamiętamy o bohaterach, przywracamy lepiej czy gorzej ich naszej pamięci, natomiast ta druga strona wciąż niestety jest nieosądzona, ich rodziny pozwalają sobie potem, prawda, na opluwanie żołnierzy wyklętych. To jest ta wojna trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK, jak to skrótowo nazywamy.
No i właśnie tutaj dochodzimy do tego, co miało miejsce też kilka dni temu. Pan mówił o kampanii wyborczej, no to kampania wyborcza w Polsce idzie taką pełną parą. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, Klaudia Jachira, zamieściła na Twitterze zdjęcie z piątkowego młodzieżowego strajku. No i pod pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie jest napis Bóg, honor i ojczyzna, napisała razem z jakimiś swoimi znajomymi bób, humus i włoszczyzna, wege. To skandaliczna wypowiedź, oceniają to kombatanci, oceniają to ludzie związani z rodzinami żołnierzy niezłomnych, ale także zwykli Polacy. Jak pan przyjął te słowa? Ten happening w ogóle... Nie wiem,
trudno to w ogóle komentować. Ta osoba jest pozbawiona chyba rozumu. Natomiast niezależnie od pobudek, jakie nią kierowały, moim zdaniem nie wystarczy apelować, żeby skreślić tę osobę z listy POKO, czyli Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Ona powinna być ścigana z urzędu przez państwo polskie, jako ta, która po prostu nie szanuje polskich tradycji. To są nasze świętości, które zostały zbrukane i powinna być kara za tego typu zachowanie, a tak niestety, jak nic się nie dzieje, no to jest zachęta dla innych, prawda, żeby bezcześcili tego typu miejsca. Pamiętam walkę o ten pomnik Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej. Bardzo długo to wszystko trwało, a teraz sobie występują z takimi transparentami i co, i gdzie jest prokuratura Rzeczpospolitej, powinna od razu interweniować.
Ale nie wiemy o takich działaniach, prawda, na razie.
Apelujemy bardzo gorąco o to, żeby panią Jachirą zajął się prokurator Rzeczpospolitej.
Organizacje kombatanckie, między innymi z Krakowa, także się tego domagają. No i chyba, nie wiem, zdziwiła pana wypowiedź Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej, który właśnie powiedział, że tak powinno się stać, tak Klaudia Jachira nie powinna startować z list Koalicji Obywatelskiej?
Oczywiście nie powinna startować, ale to jest właśnie jedna strona medalu. Państwo polskie powinno wyciągnąć wobec niej konsekwencje. Tak samo jak powinno było wyciągnąć konsekwencje na przykład wobec towarzyszki Joanny Senyszyn, a ponieważ tego nie zrobiło, to zajęliśmy się tym my, czyli Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych. To jest pewna odpowiedź na bezradność państwa polskiego, bo wypowiedzi towarzyszki Senyszyn powinny być też ścigane z urzędu przez państwo.
A tak
wypowiedzi
się nie
skandaliczne. Tak się nie dzieje. Ona właściwie co roku występuje z tym samym, z tą samą paletą zarzutów, że żołnierze niezłomni to byli bandyci, przestępcy, gwałciciele, rasiści, antysemici, faszyści, cokolwiek byśmy
chcieli. Tak, wyrzutki
chcieli.
Społeczne, nieroby, frustraci, złodzieje i gwałciciele. Między innymi, tak? To mówi pani Joanna Senyszyn.
No, ja ją nazywam niezmiennie towarzyszką, bo to jest ta linia komunistyczna, którą ona reprezentuje, propaganda komunistyczna, którą powiela, na podstawie której ci właśnie żołnierze byli likwidowani, byli mordowani, a ona nic sobie nie robiąc dalej to powtarza.
No, ale obecny rząd bardzo dużo mówi o polityce historycznej, bardzo dużo mówi się o kultywowaniu pamięci o żołnierzach niezłomnych, no to mamy dysonans. Z jednej strony mówimy o jednym, a z drugiej strony dzieją się takie rzeczy i nie ma żadnej ingerencji państwa. Gdzie jest problem?
Problem jest w skuteczności na pewno, ale może też
wola polityczna,
w dobrych chęciach,
być
właśnie woli politycznej. Pamiętam też naszą walkę jako Fundacji Łączka właśnie o możliwość wydobycia naszych bohaterów z tych bezimiennych dołów i wtedy państwo polskie wręcz było krytyczne, wręcz blokowało te sprawy. To było co prawda państwo Platformy i pana Bronisława Komorowskiego, ale mam wrażenie, że nie wszystko się zmieniło od tamtych czasów. Wciąż musimy się dopominać o takie elementarne sprawy, jak właśnie ściganie oszczerców. Dlaczego wspomniana towarzyszka Senyszyn od lat to samo głosi i nikt nie zareagował, prawda? Czy zgadzamy się na to, żeby naszych bohaterów w ten sposób nazywać? Bo towarzyszka myli całkowicie porządki. Dla niej polski żołnierz jest bandytą, a komunista jest bohaterem, prawda? Ten, który właśnie represjonował, wyrywał paznokcie, mordował. To jest całkowite odwrócenie pojęć, pomieszanie dobra i zła, ale wymaga ingerencji zdecydowanej państwa polskiego, tym bardziej, że mamy święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, a święto narodowe, państwowe. Uznajemy tym samym tych ludzi za naszych bohaterów i powinniśmy wyciągać jako państwo wnioski, czyli czcić herosów, a jednak ścigać i karać ich dzisiejszych prześladowców, prawda? towarzyszka Seneszyn jest dzisiejszą prześladowczynią żołnierzy niezłomnych.
Państwo nie widzą, a ja widzę. Tadeusz Płużański ma na sobie koszulkę, która ma małe polskie flagi. A gdzie pan taką koszulkę ładną zakupił?
Pani redaktor, to jest koszulka Red is Bad. Nie wiem, czy możemy reklamować tę firmę, ale no, załóżmy, że tak. No to właśnie oni takie produkty na rynek wprowadzają z naszymi bohaterami i to nie trzeba się właśnie tego wstydzić. Myślę, że każda forma opowiadania tych historii jest możliwa z jednej strony właśnie przez państwo, przez obywatelskie różne środowiska, ale też nie mam nic przeciwko właśnie na przykład oprawom kibicowskim, prawda, czy różnym grupom rekonstrukcyjnym. To wszystko jest potrzebne, bo widzimy, że ta walka wciąż trwa, prawda, że nam się może wydawać, że przywróciliśmy już pamięć naszych żołnierzy, natomiast mam wrażenie, że tylko niektórzy się przebili do świadomości. Pilecki, prawda, Inka, może Łupaszka, a cała reszta tkwi jeszcze już nie tyle w tych bezimiennych dołach, ile właśnie w odmętach polskiej niepamięci. To są nasze obowiązki, żeby wrócić ich do żywych, pamięć o nich.
Bestie 2 to są między innymi książki pana autorstwa. Teraz Tadeusz Płużański pracuje nad jakąś nową książką?
Pracuję nawet nad kilkoma, tylko jakoś...
To która się najszybciej ukaże?
Ze względu na obowiązki bieżące ciężko jest skończyć te zadania. Myślę, że to bym chciał, żeby tak się stało o bohaterach właśnie z Łączki. Około 300 ich tam było. Każdy zasługuje na swoje miejsce w historii, nie tylko ci najbardziej znani, a też jeszcze nie odzyskani. Prawda? Rotmistrza Pileckiego, szczątków nie udało się jeszcze znaleźć, tak, ale nie zidentyfikować generała Fildorfa, Łukasza Cieplińskiego, ale tam leży kwiat polskiego wojska, polskiej inteligencji, więc mam nadzieję, że taka książka niedługo się ukaże.
Tadeusz Płużański, historyk, ale także przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my, drodzy państwo, zamiast przeglądu prasy, posłuchajmy to, co mówił zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk, podczas pogrzebu, niedzielnego pogrzebu 22 żołnierzy niezłomnych.